Wracamy do naszych podróży bez granic. Przypomnę, że rozmawiam z Danielem Wysockim, nauczycielem buddyzmu, i Jakubem Pyką, łódzkim buddystą, i stanęło na mądrym korzystaniu z emocji. A jak z nich właściwie mądrze korzystać?
Z emocjami pracuje się skutecznie tylko kiedy zrozumie się ich naturę i ich źródło. Kiedy spojrzy się w umysł, kiedy spogląda się regularnie w umysł.
To jest trochę takie wyjście, pozapatrzenie tylko przez pryzmat ja,
tak,
samego siebie.
Tak.
Musimy jakby się...
Dokładnie o to chodziło. Tak.
Gdzieś tam się umiejscowić w świecie, jako element tego świata, no, i spojrzeć szerzej.
To jest bardzo dobry pomysł, bo to uwalnia od przyczyny cierpienia, od tego słynnego ja, które doskonale wie, co lubi, czego nie lubi. Nie zwracając uwagi często na to, co czują istoty wokoło. A kiedy pracuje się z emocjami w taki sposób, że próbuje się poznać ich naturę, to do tego służy właśnie medytacja, nagle pojawia się doświadczenie tego, że to my sami, poprzez inwestowanie uważności, podążanie za nimi, dajemy im moc. Prawda? Mhm. Kiedy siedzi się w medytacji, medytuje się na formy buddów na przykład, pojawiają się w umyśle różnego rodzaju chaotyczne myśli, czasami silne emocje, i po jakimś czasie jesteśmy w stanie zauważyć, że kiedy nas odciągają od medytacji, gdzieś tam wędrujemy sobie w przestrzeń i wrócimy do formy, na którą medytujemy, nagle tej emocji nie ma, ona znika, ona traci energię. I wtedy pojawia się taka szczególna mądrość, która pozwala na wybór tego, czego, co chcemy, a czego nie chcemy. Sami uczymy się decydować, w którą stronę będziemy kierowali uważność, a z nią energię. Czemu damy moc, a czemu nie damy moc? I lama często mówi w ten sposób, lama Ole mówi tak, nauczmy się przyciskać te przyciski w umyśle, które, na których pisze mądrość, współczucie, współradość, nieustraszoność, miłość. Mhm. Naciskajmy i nasz świat się szybko zmieni. Przestaniemy przyciągać ludzi, którzy żywią się tym naszym pomieszaniem.
Nie? Przyciągacie ludzi w ogóle?
Myślę, że tak.
Jak to jest w Łodzi na przykład?
W Łodzi jest super. Ja mogę to powiedzieć z dystansu, bo ja tu jestem tylko gościem. Mamy tutaj świetne miejsce, bardzo dobry ośrodek. Ja tu mam wielu przyjaciół, z którymi się znamy bardzo długo i przyjaźnimy. I to jest takie miejsce, w którym dojrzali ludzie są w stanie pomóc wszystkim, którzy może pomóc. W jaki sposób pomóc wszystkim, którzy przyjdą i będą się chcieli nauczyć czegoś o buddyzmie diamentowej drogi, szkoły Karmakaciu.
To jest grupa przyjaciół tutaj w Łodzi?
Jak najbardziej.
Tak.
Jak najbardziej.
Gdzie się spotykacie? No bo to nie jest kościół.
To nie jest kościół.
Jesteśmy zarejestrowani jako kościół w Polsce. Jesteśmy oficjalnie kościołem w Polsce. A tak. I mamy osoby duchowne też.
Tak. Od strony prawnej.
Prawne.
Tak,
jesteśmy
jest
kościołem.
Zorganizowane.
Jesteśmy kościołem, pracujemy, funkcjonujemy jak kościół od 80 lat w Polsce. Nie? Ale jest nas niewielu, w sumie tam parę tysięcy ludzi może.
W Polsce?
W całej Polsce.
Tak. 5, 6, naszej szkoły. Bo buddystów jest na pewno więcej. 5, może 6 tysięcy. Nie pamiętam.
W Polsce ośrodek działa od kilkudziesięciu lat.
W Łodzi.
W Łodzi. Mhm. Przepraszam, tak. Ale w Polsce też od kilkudziesięciu.
Od 80 lat. Pierwszy był Kraków.
No, około 40.
Tak.
W Łodzi jakoś niewiele krócej. Nie pamiętam teraz dokładnie. To było jeszcze zanim przyszedłem do ośrodka. Obecnie mamy ośrodek, który jest prawnie kościołem, ale z zewnątrz wygląda zupełnie świecko. I wszyscy ci, którzy chcą poznać nauki Buddy, którzy chcą pracować ze swoim umysłem, są mile widziani.
Trzeba dodać, że my reprezentujemy taką klasyczną linię, bardzo klasyczną linię szkoły Karmakadziu. Jest naszą głównym nauczycielem jest Karmapa Tajedorje, 17 Karmapa. Jest to od XI wieku, to jest świadomie inkarnujący się bodhisattva, który się odradza zgodnie z tradycją po to, żeby móc... Ja wiem, jak to brzmi, dobrze?
Tak. Nie zrozumiałam nic teraz. Tak.
Jest to tradycja naszej szkoły, w której oświecony Budda świadomie podejmuje decyzję, jest nim karmapa, żeby się odradzać. Ja wiem, jak to brzmi, ale Tybet. Odradza się i jest głównym zwierzchnikiem, nauczycielem wszystkich tych, którzy z tą szkołą w jakiś sposób się identyfikują. Ale w 68 roku Lama Ole Nidal razem z żoną wyjechali najpierw do Nepalu, później do Indii i tam spotkali 16 Karmapę, który był niezwykle wysoko urzeczywistnionym nauczycielem, był oświeconym, kompletnie oświeconym nauczycielem, i to on zainspirował ich do tego, żeby po 4 latach pobytu razem z nim tam w Indiach, wyjechali, poprosił, aby wyjechali na zachód i nauczyli innych tego, czego sami się nauczyli. Ja chcę tyle powiedzieć, że pojawił mi się w głowie pewien chaos. Ale generalnie chodziło o to, że reprezentujemy nauki Karmapy, reprezentujemy nauki szkoły Karmakadziu w swojej esencji, bez jakichkolwiek zmian i udoskonaleń. Natomiast co zrobił Lama Ole i co myślę jest niezwykłym osiągnięciem, Lama Ole, Ole Nidal, który jest Duńczykiem wykształconym, urodzonym w Europie, wykształconym Duńczykiem, ma w tej chwili 80 lat, ciągle jest aktywny. Lama Ole przeniósł z Tybetu, ze wschodu, esencję nauk, to co jest, tak, esencję, natomiast gdzieś tam z boku zostawiliśmy cały folklor. I nasze środki wyglądają w związku z tym troszkę inaczej.
A co to jest folklor?
To są na przykład wszystkie
ozdoby.
Ozdoby kolorowe, takie różne
trąbki.
Ceremoniały, trąbki, szaty, prawda?
To czemu nie chcieliście skorzystać z tego dorobku kulturowego?
Bo nie o folklor chodzi.
Ponieważ dokładnie to jest tym, to jest dorobek kulturowy.
Dokładnie.
Buddyzm, jak się rozprzestrzeniał
ale
po świecie.
Cały buddyzm też w jakiś sposób w naszej kulturze nie do końca jest umiejscowiony, więc ozdoby też można by już zapożyczyć.
Trochę ich tam jest jeszcze.
Trochę ich było, ale z czasem okazało się to chyba coraz mniej praktyczne.
Zaczęliśmy przyciągać ludzi, którzy głównie interesowali się ozdobami, nie? Folkloru tybetańskiego, szlachetnego tybetańskiego folkloru.
No tak, ale jeśli u nas ten buddyzm...
Natomiast lama próbuje... I to skutecznie próbuje zaszczepić w nas taką chęć podążania do szybkiego podążania do celu. I do tego nie potrzebujemy zbyt wiele
ozdób.
Folkloru. Ozdób, dokładnie. Mhm. Nasze ośrodki, jak kiedyś Ole powiedział, Lama Ole powiedział, są raczej w takim IKEA style. I to jest fajne, bo na ołtarzu są wszystkie tradycyjne formy, na ścianach są, też można je znaleźć, natomiast ludzie siedzą tak jak lubią, tak jak w Europie, nie? I nosimy, żyjemy tak jak Europejczycy, bo jesteśmy w Europie, prawda? I w ten sposób dopasował buddyzm do Polaków, do Europy, a nie Europę do buddyzmu. Mm-hmm. I to jest majstersztyk. To się wydarzało wiele razy już w kulturze, w historii świata. Nie?
A ja się zastanawiam, jeśli chodzi o takie różne bóstwa, demony, magie, jest na to w ogóle miejsce w buddyzmie?
Jest, jasne. W klasycznym tybetańskim folklorze jest tego mnóstwo, dlatego go unikamy. Ja się nie zajmuję magią w żaden sposób. Może Kuba trochę, bo jest psychologiem, no to musi trochę tam odczarować.
Z umysłem analitycznym, no, powątpiewam.
Nie,
była
to żartuję.
Książka,
żartuję.
Nie, o szamanizmie, ale... i psychologii, porównywaniu jednego z drugim. Ale, więc jeżeli zajmuję się jakąś magią, to co najwyżej w podobnym w takim znaczeniu, jak metafora pewnych... magii, zaklęć, demonów czy innych, jaki może mieć pożytek czy znaczenie dla ludzi, ale...
Nie, to nie nasza ścieżka.
To nie jest mało związane z
To nie działa, to po prostu nie działa i mamy wiele przykładów na świecie, w zachodnim świecie, w którym naprawdę wysoko urzeczywistnieni tybetańscy nauczyciele próbowali przenieść cały pakiet, swoje urzeczywistnienie, tą esencję nauk o umyśle, metod, w tej kulturowej otoczce. Umieszczali ją w różnych miejscach w Europie, głównie chyba we Francji, ale nie tylko. W Polsce też mamy tego przykłady. I te miejsca mają swój urok, mają swoją moc, mają swój power, ale są puste.
Jeśli chodzi o buddyzm, to pewnie jest zestaw skojarzeń, tak myślę. Myślę, że to jest pacyfizm, to jest ekologia, to jest tolerancja.
Tolerancja, tak. Ekologia nie, moim zdaniem. To jest moje prywatne. Ekologia...
Ja tam bym generalnie się trochę podpisał.
Burzy to mój światopogląd.
To jest prywatne zdanie moje. To nie są nauki Buddy. Ja myślę, że w czasach Buddy nikt nie mówił o ekologii.
A ten szacunek dla wszelkiego stworzenia?
A to jest coś zupełnie innego.
To nie jest ekologia?
No, w takim szerokim pojęciu chyba nie do końca. Ja ekologię kojarzę z moim przyjacielem, który przywiązywał się do drzew łańcuchami w 90-tych latach, który walczył o te wszystkie ekologiczne historie w Polsce.
O aktywistach ekologicznych, tak, ale ekologia.
Ale już się nie przywiązuje, zrozumiał.
Ale ekologia jako szacunek,
szacunek do wszystkiego, co żywe, na pewno tak. na pewno tak. I głęboki szacunek do praw przyrody, na pewno tak. Ale to jest dużo szersze pojęcie niż chyba te wąskie pojęcie ekologia, kiedy wmawia nam się dzisiaj, no już nie chcę wchodzić w politykę, różne ekologiczne historie dla pożytku wielkiego biznesu. Nie? To bym oddzielił. Szacunek dla wszystkiego, co żywe? Szacunek dla
natury. No to dla mnie to jest właśnie prawdziwa ekologia.
No to tak.
Być może różnie tak, rozumiemy to. Ekologię. Moje skojarzenia były takie, że jako buddyści, którzy właśnie uważają, że istnieje prawo przyczyny i skutku i karma, zdecydowanie chcielibyśmy, żeby ta planeta, którą przekażemy też z naszym dzieciom czy kolejnym pokoleniom, była planetą zdatną do życia. I jeżeli ma pani na myśli to, jak dzisiaj jest wyniszczana ta planeta.
Ale to też poniekąd wynika z tej świadomości, o której mówicie.
Tak, zdecydowanie. Tak, to wynika z pewnej świadomości i pewnego brania też odpowiedzialności za to, co się wkłada w społeczeństwo, w którym się żyje, w planetę, na której się żyje.
W przyszłe pokolenie.
Czy chcemy ją zaśmiecać, czy chcemy, żeby ona miała szansę się zregenerować, odradzać.
Zdecydowanie tak.
Pacyfizm?
Nie wiem.
Myślę, że chyba jesteśmy mniej pacyfistyczni niż...
Znaczy ja
niż chrześcijaństwo z założenia.
Ja jestem... ja wychodzę z założenia, że pokój powinien wynikać ze zrozumienia. Pokój, może inaczej, ludzie kiedy rozumieją, że sami kreują własne życie, nigdy nie będą krzywdzili innych, prawda?
Natomiast niestety nie można polegać na tym, że wszyscy się tak zachowają.
Dokładnie.
I trzeba umieć się bronić czasami.
Buddyzm wychował wielu wojowników, bardzo skutecznych wojowników, którzy bronią wartości, których uważają, że trzeba bronić.
Ale bronią wtedy, kiedy są atakowani, tak?
Tak. Zdecydowanie. Tak. To zdecydowanie tak.
Nie chodzi o sianie podboju w imię buddyzmu.
No, buddyzm nigdy nie misjonował, też nie podbijał żadnych narodów w imię buddyzmu. Nie, ale jesteśmy, myślę, wychowali w takim świecie, w jakim się wychowaliśmy i powinniśmy być świadomi tego, że nasza wolność, to nasze bogactwo, które mamy w tej chwili, nie jest niczym trwałym i uczenie się obrony tych wartości jest bardzo ważne.
Teraz muszę zadać takie pytanie z cyklu banalnych.
Nie ma takich.
Zabijacie komary, jak usiądą wam na przykład na ręku?
Odruchowo dosyć często, świadomie nigdy. Mhm. Jak już mnie coś...
Czyli jak widzę komara na ścianie, to niekoniecznie
nie,
to,
łapię
co
i wypuszczam. Ja tak przynajmniej robię.
Zastanawiam, jak złapać komara.
Ja mam ostatnio problem z mrówkami, bo wlazły nam do środka i nie wiem, co z nimi zrobić, nie? No nie wiem, nie można się z nimi dogadać w ogóle. Nie słuchają się.
A próbujecie?
No próbuję, no tam straszę jakimiś kombinacjami z internetu, ale to nie działa, no. Nie
A wiem. Zabić nie bardzo,
no,
tak?
Nie, nie lubię zabijać zwierząt. Ja czuję, że to nie jest dobre, że krzywdzenie istot jest po prostu kiepskie. Chyba, że dzieje się to nieświadomie.
A jak
się
już mówi, że... zabiję tego komara, to przepraszam?
No, to można mu życzyć lepszego odrodzenia.
Albo można powtórzyć parę mantr.
Można, bo mantry o Mani Peme Hung zawsze warto powtórzyć. To jest taka mantra bardzo uniwersalna. No, nie wiem, jak to działa. Lama mówi, żeby tak robić. Po prostu, że jak już się coś wydarzyło, nie chcieliśmy sprawić cierpienia, bo nie chcieliśmy, a coś się wydarzyło, bo odruchowo gdzieś tam.
No tak, to jest odruch, niestety.
Komar i nie żyje, to zawsze możemy życzyć lepszego odrodzenia, powtórzyć kilka razy o Mani Peme Hung. Dlatego, że skutek będzie miał pełną przyczynę, kiedy kryje się za nim motywacja. Nie? Kiedy naszą motywacją nie jest sprawianie cierpienia, to nawet jeżeli zrobimy coś kiepskiego, niewłaściwego, tak mówią nauki Buddy, to i tak ten karmiczny skutek nie będzie taki dramatyczny, jak jest wtedy, kiedy z pełnym zamiarem wchodzimy w sytuację, robimy coś, mamy taką motywację, ale zostawmy cierpienie, przynoszenia pożytku, robimy to, nie? Albo nakłaniamy do kogoś do tego i cieszymy się z efektów, wtedy ten karmiczny, pozytywny skutek jest najlepszy. Kiedy jeszcze potrafimy się dzielić z półradością. Nie? To samo dzieje się w drugą stronę. Kiedy z pełnym zamiarem, z pełną świadomością sprawiamy cierpienie, wtedy Kalurin Poche powiedział, nawet z małego cierpienia może wyrosnąć wielki ból. To są nauki podstawowe, nauki, które mamy w buddyzmie i to jest taka baza.
Zastanawiam się nad reinkarnacją. Myślę, że tutaj, w tej naszej kulturze, to jest jakieś takie mimo wszystko trudne do wyobrażenia. Jeszcze, jak się rozmawia z ludźmi, człowiek, człowiek, to jeszcze. Ale człowiek, mrówka?
Dlaczego nie? Tak nie, taki duży człowiek, taka mała mrówka. Buddyjski pogląd
na ten temat jest... To kwestia wielkości, no myślę, że...
To może kilka klasycznych... bo proszę bardzo, Kuba.
Moje rozumienie tego i tak czysto na logikę podchodząc, uważam, że reinkarnacja dużo lepiej tłumaczy to, co się dzieje na świecie. Bo dla mnie strasznie trudne była próba zrozumienia tego, że każdy ma jedno życie, a każdy ma tak bardzo różne życie. Przecież to by było u podstawy głęboko niesprawiedliwe. Dlaczego jedni się rodzą, mają IQ 140, a inni 80? Albo mają bogatych rodziców, a inni biednych.
No,
i w tej perspektywie świat jest niesprawiedliwym miejscem. Jeżeli jest reinkarnacja, mówię jeżeli, chociaż ja w to wierzę, mówię wierzę, bo nie jestem w stanie do końca tego zweryfikować. Jestem w stanie posłużyć się tym, co mam, logiką i na logikę to wydaje mi się bardziej sensowne, to po prostu to ma dużo większy sens. Wtedy ci, którzy są biedni, prawdopodobnie po prostu zrobili coś nie tak w poprzednim życiu i tym razem są biedni. Jak teraz zrobią coś okej, to w następnym albo jeszcze w tym będą bogaci, albo mądrzy, współczujący, czy jakiekolwiek inne właściwości włożą energię, żeby rozwinąć. I również ci, którzy mają dobre warunki, jeżeli będą je wykorzystywać dobrze, no to pewnie je podtrzymają i rozwiną, ale jeżeli zaczną źle z nich skorzystać, to kolejne odrodzenie będą mieli kiepskie. I to czyni świat sprawiedliwym w gruncie rzeczy.
Ale to o takim rozwoju z myśleniem o tych kolejnych wcieleniach, to możemy mówić tylko w przypadku istot myślących, świadomych. Jakie szanse w tym momencie ma mrówka?
Żadnych. Na świadome działanie żadnych. Natomiast, to jeszcze raz, jak powiedział tu Kuba, buddyzm jest... Te klasyczne nauki wyjaśniają to w taki sposób. One siedzą u mnie w tej szarej strefie, o której mówiłem gdzieś tam wcześniej. Sobie siedzą i czekają na swój moment. Ale Budda tłumaczył to w ten sposób, że i tak się tłumaczy to do dzisiaj, że umysł każdej istoty, świadomość każdej istoty niesie ze sobą z życia na życie różnego rodzaju wrażenia. Różnego rodzaju. I to one determinują nasze przyszłe odrodzenie. I świat zwierząt akurat związany jest z bardzo głęboką niewiedzą akurat świat zwierząt, jak mówimy o mrówce. Nie? Ale kiedy ta niewiedza, kiedy w pewnym momencie, kiedy ta istota umiera, kiedy opuszcza ciało, może pojawić się na przykład odrobina pożądania i pojawi się w świecie ludzi. Może nie do końca jako prezydent, ale może jako zwykły mały gdzieś człowieczek. I to samo dzieje się w świecie ludzi, kiedy rozwijamy w tym życiu, teraz, kiedy jesteśmy świadomi, bo podobno tylko tutaj, mówię podobno, bo tak jak tu Kuba powiedział, tego do końca jeszcze nie wiem, kiedy w tym życiu rozwiniemy mądrość, radość, współczucie, będziemy pojawiali się w tych sferach, które są z nimi związane. Kiedy rozwiniemy, a jest to możliwe i to się wydarza zbyt często, gniew, złość, zawiść, nienawiść, agresję, będziemy pojawiali się w tych światach, które są z tymi emocjami związane. Sześć sfer egzystencji związanych z sześcioma przeszkadzającymi emocjami, uczuciami. Nie? I kiedy świadomość opuszcza ciało, ta najsilniejsza determinuje przyszłe odrodzenie.
Jedną z tych sześciu sfer jest sfera ludzi, drugą jest sfera zwierząt, pozostałe są trochę bardziej
ezoteryczne.
A trzecią jest sfera bogów, o której ja
mówiłem,
zresztą już
jest Daniel świat wspomniał. Bogów, może szybciutko, świat bogów związany jest z dumą artystyczną, przede wszystkim dumą, z taką zdolnością do przeżywania piękna. To te informacje można znaleźć w każdej buddyjskiej książce, czy nawet na Wikipedii, jak ktoś się uprze. Zazdrość to świat walki, świat półbogów. Pożądanie, świat ludzi. Niewiedza, głupota, świat zwierząt. Chciwość, świat głodnych duchów. I wreszcie gniew, świat paranoi, świat piekielny. I tam się odradzaliśmy, podobno, jeszcze raz powiem, od niemającego początku czasu. I pod wpływem szeregu różnych zdarzeń, zbieżnych zdarzeń i naszych karmicznych warunków, wrażeń, które mieliśmy w umyśle. Dzisiaj siedzimy w świecie ludzi. Ale to nie jest sytuacja stała. Mówi się o takim cyklu śmierci narodzin i śmierci w buddyzmie. Nie? Nazywa się samsara. Krążymy w nim, krążymy tak długo, aż zrozumiemy, że sami decydujemy o własnym życiu i spróbujemy w taki świadomy sposób kierować naszym życiem, odrodzeniem, przyszłością. No, taki jest buddyzm właśnie.
Czego buddyści sobie życzą? Tak na koniec, bo niestety program
życzymy,
już powolutku dobiega.
Ja myślę, że życzenie wszystkim szczęścia jest najmądrzejszą rzeczą, jaką możemy zrobić w życiu. Zacząłbym od tych ludzi, których nie lubię. To jest wyzwanie, ale to przynosi natychmiastowy pożytek. Rozluźniamy się, nasze związki się poprawiają. Życzmy wszystkim wszystkiego najlepszego. Życzmy im szczęścia, po prostu szczęścia. Nie musimy tego precyzować, ale szczęścia. Życzmy szczęścia, bądźmy szczęśliwymi ludźmi, budujmy szczęśliwy świat, dzielmy się radością.
To właściwie należałoby powiedzieć, życzmy wszystkim, żeby umieli dochodzić do szczęścia.
Po prostu szczęścia. Aha. A dojdą sami. Życzmy im takiego szczęścia, w którym nie będą, które będzie nieuwarunkowane ostatecznie, czyli wyzwolenia i oświecenia. Z buddyjskiego punktu widzenia jest największa wartość. Natomiast na praktycznym poziomie, kiedy to wyzwolenie i oświecenie nie jest naszą motywacją do działania, życzenie ludziom szczęścia, po prostu szczęścia i bycie dobrym człowiekiem, dobrym przykładem dla innych jest najlepszą rzeczą, jaką możemy dać światu. Do tego, jak będziemy dobrym przykładem, tak jak powiedziałem, to zrobimy już wielką rzecz. Naprawdę wielką rzecz. W świecie, w którym jest wielu ludzi, którzy jedno mówią, coś innego myślą, jeszcze coś innego robią, bycie takim, tu się posłużę przykładem nauczyciela, jak Lama Ole na przykład, który dokładnie tak funkcjonuje, jak naucza, jest czymś niezwykle cennym dla świata. Wtedy buduje jego, może sobie pojawia się więcej przejrzystości, otwartości.
Być przykładem swoim
życiem. Być przykładem, bo to jest największy prezent, jaki możemy dać światu. Nie gadającą głową, gdziekolwiek.
Światu i samemu sobie, co ciekawe.
Tak, jeżeli
swojej rodzinie, swoim kolegom.
Zacznijmy od dzieci, od przyjaciół, od rodziny, od tych najbliższych, nie? Bądźmy po prostu życzliwi, dobrzy. I to już jest bogactwo, na które możemy sobie dzisiaj wszyscy pozwolić.
Od czegoś trzeba zacząć.
Od czegoś trzeba zacząć, a to jest dobry start. Zacznijmy od zrozumienia, że sami budujemy własny świat. Że sami jesteśmy za niego odpowiedzialni. Że nikt za nas nie wykona naszej pracy. Nie? Nikt za nas nie będzie szczęśliwy. Że szczęśliwy jest po prostu umysł. I tyle. Nasze samochody, domy, to wszystko, co mamy, kiedyś odejdzie. I dbajmy o ten umysł. Dbajmy o to, aby wypełnić go dobrymi wrażeniami. Bądźmy szczęśliwi dla wszystkich wokoło.
No, może jeszcze warto uzupełnić, że dobre wrażenia nie powstają poprzez picie z kumplami wyłącznie piwa w barze.
Może czasami trochę tak.
Czasami też, ale również przez te działania, które przynoszą pożytek, które sprawiają, że inni stają się szczęśliwi.
Jest w buddyzmie 6 wskazówek dla ludzi świeckich, które zostawił Budda. Nazywamy je 6 paramitami. Dla ludzi świeckich, takich jak my. I one zaczynają się od szczodrości, i są takimi doskonałymi wskazówkami na całe życie. Ja może nie będę ich tutaj teraz wymieniał wszystkich, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to znajdzie 6 paramit w Wikipedii na przykład. Nie? I wyjaśnię jakieś proste. Lepiej poszukać ich. I to może to też jest bardzo ważne, jeżeli mówimy o buddyzmie, to myślę, że warto o tym powiedzieć, żebyśmy pracując z umysłem, jeżeli się decydujemy na to, to pracowali przy pomocy metod, które pochodzą od kogoś, kto osiągnął to, co my chcemy osiągnąć. To jest bardzo ważne, żeby nauki pochodziły od urzeczywistnionego nauczyciela. Na rynku jest mnóstwo książek, nauk, technik, medytacji, które prowadzą donikąd. I ja wiem, bo przeszedłem przez cały New Age jeszcze przed buddyzmem i spotkałem tam wspaniałych ludzi, bardzo fajnych.
Którzy niczego mnie nie nauczyli.
Którzy mnie nie nauczyli niczego i którzy ciągle bywają nieszczęśliwi. Także bardzo ich lubię. Zresztą spotykam czasami, są bardzo fajni. Jeżeli chcemy zmieniać własny umysł, to róbmy to w taki sposób, żeby ten efekt, który się pojawi, był taki, jak chcemy. W buddyzmie jest wiele szkół i trzeba znaleźć po prostu swoją. Tak to do nas pasuje. Jest buddyzm zen, jest buddyzm koreański, jest buddyzm tybetański, jest buddyzm chiński, który gdzieś tam z Chin się zabłąkał w Chinach, chociaż go już tam jest niewiele. A co jest najciekawsze, co jest w buddyzmie też wielkie. Każdy buddyjski nauczyciel, kiedy udziela tak zwanego schronienia, takiego błogosławieństwa na całą ścieżkę, mówi, w tej chwili będę cię wspierał we wszystkich pozytywnych działaniach, często mówi w ten sposób, nawet jak przestaniesz identyfikować się z buddyzmem, a ciągle będziesz dobrym człowiekiem, nie będziesz sprawiał nikomu cierpienia świadomie, i będziesz próbował być pożyteczny dla świata, ta moja energia, ta moja moc, to moje błogosławieństwo będzie z tobą.
Daniel Wysocki, nauczyciel buddyzmu, Jakub Pyka, buddysta, byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo.
Bardzo nam było miło.
Na następną podróż zapraszam w poniedziałek o godzinie 17:00.